Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
Odchodzimy na sekundę od bieżącej polityki, przechodzimy do polityki historycznej. W naszym studiu profesor Konrad Wnęk, dyrektor Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
I przed naszym stole radiowym te osoby z państwa, które będą oglądać na kanale YouTube Radia Wnet tą rozmowę, to będą mieli nie tylko audio, będą też miały wideo i zobaczą trzy pokaźne tomy raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Trzy tomy, jeden to jest opracowanie, drugi to jest dokumentacja fotograficzna i trzeci to jest zestawienie tabel z wykazem miejscowości i ilością ofiar poniesionych. Panie profesorze, czy ten raport jest raportem, który opisuje skalę, może nie każdą, nie całość, nie co do jednej zbrodni, ale opisuje i oddaje wiernie skalę zbrodni w czasie II wojny światowej?
Panie redaktorze, no nie da się zrobić raportu, który będzie opisywał wszystkie zbrodnie i całą skalę tych zbrodni. Tym bardziej, że no niektóre tak naprawdę wymykają się, badają historyków, archiwistów, prawników i rzeczoznawców majątkowych, w szczególności te straty, które ludność polska, obywatele II Rzeczpospolitej ponieśli w wyniku tego koszmaru, który trwał 5 długich lat. To są szkody głównie mentalne. Wówczas nie było takich pojęć jak właśnie post-traumatic stress order, nie było w ogóle prowadzonych badań w tym zakresie. Dopiero II wojna światowa spowodowała, że zainteresowano się tym także pod względem na przykład kondycji psychicznej. Więc na pewno tych cierpień i różnego rodzaju innych aspektów nie da się wyliczyć. To są także straty potencjalne, które zostały tylko zasygnalizowane w naszym raporcie i które do tej pory mają swoje reperkusje w naszej kondycji chociażby gospodarczej. Proszę pamiętać, że z wyliczeń makroekonomicznych wynika, że nasz PKB spadł o prawie 50%. To jest spadek taki mniej więcej, jaki miała Grecja. Byliśmy bardzo zbliżeni tutaj. Natomiast inne kraje europejskie, łącznie z samymi Niemcami, nie poniosły aż takich dużych strat. I te straty trudno było nadrobić przez kolejne kilkadziesiąt lat. Dlatego między innymi, jeżeli jesteśmy na tym szczeblu rozwoju ekonomicznego, to jest to także wynik II wojny światowej i oczywiście potem systemu komunistycznego w Polsce.
Na ile jest tak, że udało się opracować wszelkie straty i te wynikające ze strat ludności, z ludobójstwa, z morderstw popełnianych przez okupację niemiecką, ale także wywiezionego materiału, też utraty wartości kulturalnej, to wszystko udało się wycenić.
Udało się większość rzeczy wychwycić i wycenić, czyli na pewno są uchwycone straty demograficzne i one są najważniejszą częścią tych strat. Straty materialne w raporcie są obliczone wyłącznie dla tak zwanych ziem dawnych, czyli tych, które wchodziły w skład państwa polskiego przed i po II wojny światowej. Nie mamy wyliczonych strat, które zostały poniesione na terenach wschodnich oczywiście, które także były spowodowane eksploatacją przez III Rzeszę po ataku na Związek Sowiecki. Czyli na pewno nie jest to kompendium, które wyczerpuje, natomiast jest to pewne podsumowanie i zupełnie realne kwoty poniesionych strat, chociaż oczywiście nie wszystkich. Na pewno można to uzupełniać. Sami zresztą, gdy pisaliśmy raport, mieliśmy taką świadomość, że nie da się w jednej publikacji zawrzeć wszystkich wątków. Niektóre wymagają jeszcze dodatkowych badań, czasu i zainteresowania historyków.
Raport, który opracowała komisja pod przewodnictwem pana posła, wówczas wiceministra Arkadiusza Mularczyka, no ale potem powstał instytut. Na ile jest tak, że ten raport już mógłby być większy, już mógłby być bardziej obfity, bardziej komplementarny w wyniku działań i badań Instytutu Strat Wojennych?
To znaczy, nie wątpiłem, moglibyśmy to rozszerzać i robimy w pewnych aspektach, które nie były do tej pory wyjaśnione. Na przykład, jeżeli chodzi o grabież dóbr kultury, ale także i kwestie strat chociażby związków wyznaniowych, także przejmowania własności obywateli polskich, zarówno jeżeli chodzi o ziemie włączone do Rzeszy, jak i także na później na terenie generalnego gubernatorstwa. Myślę, że jeszcze sporo rzeczy można byłoby w tej sprawie zrobić i robimy to. Z tym, że od razu zaznaczam, że obecnie skupiamy się bardziej już na raporcie wschodnim, na stratach poniesionych ze strony Związku Sowieckiego. Otworzyliśmy tak nieformalnie może ten obszar badań podczas naszej konferencji w Pruszkowie we wrześniu tego roku i teraz naszym priorytetem jest właśnie ustalenie tych strat, jeżeli chodzi o okupację sowiecką.
Panie profesorze, ale to jeszcze wróćmy do okupacji niemieckiej. Dokumentacja. Pożoga wojenna polska straciła 70% bibliotek, ale i zasobów archiwalnych. Skąd my wiemy, co mieliśmy w roku 1939, a czego zabrakło w 1945?
Znaczy, wiemy przede wszystkim z różnego rodzaju inwentarzy, ale także i z powojennych spisów, ponieważ często te inwentarze były spalone. Niektóre były publikowane w formie drukowanej, więc przetrwało to w różnych innych bibliotekach, ale przede wszystkim ocaleli ludzie, którzy pracowali w tych instytucjach, pracowali w archiwach, bibliotekach, potrafili oszacować, jaka część została zniszczona. Zresztą w niektórych przypadkach ten szacunek sprowadzał się do odwiedzenia swojego byłego miejsca pracy i stwierdzenia, że nie ma tam już absolutnie niczego. Ocalały dokumenty, które były traktowane jako, powiedzmy w cudzysłowie, mniej wartościowe i na przykład przetrzymywane poza samą Warszawą, czy też w innych miastach, które nie uległy zniszczeniu. Ale proszę pamiętać, że część tej pamięci, nie tylko takiej gromadzonej w stolicy, ale także w innych mniejszych miejscowościach, uległa bezpowrotnemu zniszczeniu.
I nie da się już tego odtworzyć. Sama praca nad raportem i potem jej kontynuowanie, praca historyków, ale chyba nie tylko historyków.
No, także tutaj mamy bardzo dobrą współpracę z ekonomistami, ekonometrystami i także z rzeczoznawcami majątkowymi, bo duża część przecież strat to są straty majątkowe, to są straty w infrastrukturze, straty państwa polskiego, w wyposażeniu różnego rodzaju,
ale w taborze kolejowym. Banków, w tym Banku Polskiego.
Tak, także w banków. Z tym, że no Bank Polski jako taki został przez okupanta zlikwidowany i powołano taką specjalną instytucję finansową, która służyła w zasadzie tylko do drenowania zasobów finansowych polskiego społeczeństwa, czyli Bank Emissionsbanking Polen.
Żeby to w czasach oczywiście okupacji niemieckiej w Polsce złoża stały, zasoby i złota w części przecież, bo niecałe wwieziono, ale też gotówki, ale też walut obcych, dewiz też zostały przejęte. To nie tylko Banku Emisyjnego Polski, Banku Polskiego, ale także banków prywatnych.
Tak, to znaczy tutaj są dwie rzeczy. Jedna to likwidacja różnego rodzaju depozytów, tam także różnego rodzaju skrzynek, sejfów, w których przetrzymywane były indywidualne wartości.
Bo Niemcy przychodzili i rozpruwali te sejfy, sejfiki i kradli całą zawartość prywatną w tym wypadku.
Tak, to była zawartość prywatna. To były na przykład akcje na okaziciela, to była biżuteria, to były różnego rodzaju obligacje, papiery wartościowe, różnego rodzaju tego typu instrumenty finansowe, w których tak naprawdę była zdeponowana wartość polskiej, ale nie tylko polskiej gospodarki, bo przecież można było być udziałowcem firm francuskich, brytyjskich, będąc obywatelem Rzeczpospolitej. I to wszystko zostało ukradzione, łącznie właśnie z metalami szlachetnymi, a nawet i z tak zwanym kruszcem monetarnym, czyli srebrem, które było wykorzystywane do bicia monet, czyli różnego rodzaju depozyty, no i oczywiście gotówka. Co ciekawe, jeżeli na przykład kradziono te depozyty, to równocześnie nie zwalniano obywateli Polski ze spłaty pożyczek zaciągniętych w tych bankach. To jest taka też zamienna kwestia.
Raport to praca historyków gospodarczych, ekonomistów, demografów. No ale teraz pytanie, na ile tą pracę naukową przekuć w praktykę i efekt zgoła polityczny, bo kwestia reparacji to także kwestia decyzji politycznej.
No z jednej strony decyzji politycznej, tę decyzję mieliśmy w postaci uchwały Sejmu, mieliśmy w postaci też wystosowania not rządu polskiego do rządu Niemiec. No tutaj nie znajdujemy zrozumienia ze strony swoich zachodnich sąsiadów, ale też musimy się trochę pobić w piersi, ponieważ kwestia wiedzy na temat tego, co się działo w Polsce w czasie II wojny światowej, w Niemczech jest praktycznie żadna, jest minimalna. Także prawidłowo prowadzona polityka historyczna powinna prowadzić do dialogu z naszymi zachodnimi sąsiadami i taki dialog podejmujemy na przykład ze środowiskami młodych prawników niemieckich, którzy odwiedzili nasz instytut w lutym zeszłego roku, przyjechali tu na własny koszt, chcieli się czegoś dowiedzieć, dlaczego Polska występuje z takim wnioskiem i jak to wygląda z naszej strony, więc myślę, że tutaj bardzo duże zadanie jest przekonanie i uświadomienie niemieckiej opinii publicznej, że jest to dla nas sprawa istotna, ważna i jak to wyglądało, że no, okupowana Polska i Warszawa to nie był okupowany Paryż.
I dlaczego było tak, a nie inaczej? No ile jest tak, że ta polityka historyczna w tej chwili powinna opierać się na uświadamianiu, także w oparciu o ustalenia raportu?
Myślę, że powinna się opierać. Powinniśmy prowadzić aktywną kampanię w Niemczech poprzez chociażby właśnie publikacji wersji niemieckiej, poprzez różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, wystawy, zapraszanie do dyskusji, włączenie w dialog w szczególności środowisk uniwersyteckich w Niemczech. Niemcy jednak mają bardzo rozbudowaną kulturę dialogu i myślę, że właśnie stanowisko takie twarde niemieckie MSZ-u, to jest wyrazem tego, że nie mają nacisku swojej własnej opinii publicznej na ten temat i to myślę warto zmienić, warto to przypomnieć i powiedzieć, dlaczego Polska no, czuje się w pewien sposób pokrzywdzona brakiem wypłacenia odszkodowań, to jest raz, a po drugie także rozliczenia nienależnie pobranych podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, gdy tymczasem na przykład Francji jeszcze w latach 60. zwrócono składki na ubezpieczenie społeczne, które były pobierane też przez III Rzeszę na okupowanym terenie Francji. Więc ta pewna asymetria, którą zauważają także historycy niemieckie, jak chociażby dr Roth. No oczywiście dodajmy też przywracanie pamięci. Też bardzo mało tego typu opracowań się ukazuje na rynku polskim, na przykład w języku angielskim. Nie są one znane zupełnie na Zachodzie. Powinniśmy po prostu przywrócić pamięć ofiarom, ale też zaprosić do dyskusji, dialogu i żeby Niemcy się przekonali, dlaczego jest to dalej taka bolesna i niezagojona rana w stosunkach między naszymi narodami.
Na ile Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego jest wyjątkową instytucją na mapie Europy, na ile każde szanujące się państwo ma podobną instytucję, która bada straty wojenne i czy instytut w zasadzie zakończy na tej jednej wojnie, ewentualnie dołoży, dorzuci okupację bolszewicką, na ile powinniśmy liczyć także inne wojny i gdzieś mieć takie miejsce, gdzie te wszystkie straty na przestrzeni wieków czy lat będziemy kumulować.
Myślę, że każde szanujące się państwo i prowadzące politykę jakąś historyczną, czy też przedstawienie swojego stanowiska, bo to przecież nie jest tak, że jest to w jakiś sposób, nie wiem, przygotowane i robione w jakichś złych celach. W samym Berlinie no, jest co najmniej 5-6 instytucji, które prowadzą pewną politykę historyczną, zresztą bardzo skutecznie. Myślę tutaj na przykład o centrum dotyczącym wypędzonych chociażby, bardzo ciekawe centrum i naukowe, badawcze i wystawiennicze. Jest to też na przykład takie centrum, bo w Niemczech dużo rzeczy się nazywa właśnie centrum, badające kwestie robotników przymusowych w Berlinie i w samych Niemczech. Jest świetna wystawa Topografia terroru, chociażby tak dziwnie trochę brzmi, ale ukazujące właśnie kwestie zdobycia władzy przez nazistów w Niemczech, a potem losy samych Niemców, ale także innych narodów w czasie II wojny światowej. No mógłbym wymienić jeszcze co najmniej kilka tego typu po prostu instytucji, które aktywnie działają i wejście do nich nie kosztuje ani jednego euro. Więc tutaj powinniśmy brać przykład z naszych zachodnich sąsiadów. I tak jak mamy Muzeum II wojny światowej, mamy Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum, prawda, Sybiru i Muzeum o Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmów. Także Instytut Strat Wojennych może pełnić podobną funkcję badawczą, wystawienniczą czy muzealniczą i przedstawiać, jak to wyglądało. Także jest to bardzo ważne, żeby Polska nie odstawała od krajów zachodnich i także prowadziła swoją politykę historyczną. Mogę Państwu podać taki ciekawy przykład, że gdy konsultowaliśmy tłumaczenie raportu na język na przykład portugalski, to jeden z naszych partnerów, który weryfikował tłumaczenie, gdy przeczytał, to wsiadł do samolotu w Lizbonie i przyleciał do Warszawy, żeby zobaczyć tę Warszawę, jak ona wygląda obecnie w stosunku do tego, jak wyglądała w roku 1945.
Raport robi wrażenie za granicami, bo jak rozumiem, mamy na biurku wersję polskojęzyczną. Angielska chyba już jest, czy będzie?
A wersja angielska była wydana rok temu, ale właśnie. Teraz mamy przygotowane nowe wydanie.
Ale myślę, że z niemiecką się teraz mierzycie.
Z niemiecką w zasadzie też już jest kwestia zakończona w sensie tłumaczenia. Jest, powiedzmy, to już też poskładane. Czekamy w tej chwili na druk wersji niemieckiej.
Trudno jest dotrzeć z takim raportem do niemieckich mediów, opinii publicznej, ale także naukowców. Temat, który w Niemczech jest tematem, no może nie net passe, nawet więcej tematem, który parzy, którego się unika.
Ja bym tego nie powiedział, że ten temat ich parzy. No parzy polityków, no bo stanowi jakiś tam problem. Dla świata nauki problemem nie jest. I odwiedziłem sporo tych instytucji i oni są jak najbardziej otwarci na dialog, więc to nie jest tak, że Niemcy się zamykają i nie są w stanie, nie wiem, uznać naszych racji tutaj.
Dobrze,
natomiast my nic nie robiliśmy w tym celu, panie
reaktorze. Ale czy to pasuje do wizji świata, tak? No bo co innego, jakieś zadośćuczynienie, przyznawanie się do ludobójstwa w ramach kolonizacji Afryki na przykład. O, to się bardzo ładnie wpisuje w aktualne nurty, także w historiografii, ale tu traktowanie, że ten teren także był no, de facto przedmiotem kolonizacji i że druga wojna to jest być może nawet zwieńczenie prób kolonizatorskich Niemiec w Europie, no to może być trudniejsze do przyswojenia sobie przez elity intelektualne i naukowe niemieckie.
Ja bym może nie mówił tutaj o elitach intelektualnych, bo one mniej lub więcej coś wiedzą na temat II wojny światowej. Natomiast mówimy o społeczeństwie niemieckim, w trochę szerszym kontekście. Ale warto też pokazać i tym elitom, i naukowcom, że jest to temat no, dalej nierozwiązany i może też w swojej pracy mogliby się zająć jakimś fragmentem tej no, trudnej polsko-niemieckiej historii. Także to wymaga czasu. To się nie stanie na pewno, nie wiem, w rok czy w dwa, żeby zmienić pewną, nie wiem, opinię, ale też mentalność, żeby oni zobaczyli. Z tym, że znów powracamy dopiero tutaj w raporcie, chociażby została opublikowana dokumentacja fotograficzna tych zbrodni. Dopiero ludzie mogą dotknąć, zobaczyć, jak to wygląda. Dopiero teraz mają przedstawioną wizję tej okupacji. Podobnie jak na przykład, nie wiem, chociażby jak wyglądało bombardowanie Warszawy w 1939 roku, to można zobaczyć dzięki znakomitemu filmowi w reżyserii Eugeniusza Starkiego. Mamy teraz nowy film przygotowany też do publikacji pod tytułem Kwiaty Auschwitz, które pokazuje losy polskiego więźnia z pierwszego transportu, jak to wyglądało. Też oczywiście będzie w języku angielskim, niemieckim. Myślę, że warto to robić i warto rozpoczynać taką dyskusję.
Panie profesorze, to już na koniec dyskusja polityczna. Od tego naszą rozmowę rozpocząłem. Gościem profesor Konrad Wnęk, dyrektor Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego. Żyjemy w momencie tranzycji władzy. Pan profesor powołał się, czy przypomniał uchwałę Sejmu podjętą wyraźną większością głosów, także najważniejszych partii obecnej koalicji rządzącej. Liczy pan, że Instytut przetrwa, bo deklaracje są różne. Minister nauki mówiła o minister nauki szkolnictwa wyższego. Dalczerek mówił o usuwaniu, czyli likwidacji instytucji, które poprzednia ekipa powołała Prawo i Sprawiedliwość. Tak samo minister edukacji o tym mówiła. Będzie pan przekonywał obecnych decydentów, że jednak warto, aby taki instytut trwał, żeby pracował dalej?
Ja myślę, że przede wszystkim te wypowiedzi są spowodowane tym, że obecni politycy nie wiedzą, jak wygląda działalność Instytutu przez ten przynajmniej poprzedni rok.
Instytut nie był wymieniany z imię i nazwiska, tak mówiono, na temat tak, różnych instytucji, które były powołane w ostatnich latach.
Myślę, że bardziej tutaj właśnie traktowano tak en masse, natomiast ja postaram się przekonać i przede wszystkim przedstawić dorobek Instytutu, przedstawić, jak wyglądają pracownicy tego Instytutu, co robią, nad czym pracujemy i jakie ewentualnie możemy mieć tutaj plany do realizacji w tym roku. Także sądzę, że no, warto przynajmniej zawsze wysłuchać, a potem podejmować decyzje. Myślę też, że no, 60% społeczeństwa popiera już nawet nie kwestię działalności Instytutu, tylko kwestię odzyskania, czy starania o reparacje od Niemiec. Myślę, że warto też zobaczyć, jak to w sensie ekonomicznym miało, jeżeli chodzi o okupację sowiecką, żeby mieć argumenty także, jeżeli chodzi o politykę wschodnią dosyć szeroką. Jak widać, no, pan premier Tusk poleciał najpierw właśnie do Estonii. Kraje nadbałtyckie też mają swoje rozliczenia z Rosją. Jesteśmy w kontakcie z różnymi instytucjami w tych krajach i myślę, że Instytut mógłby odegrać także tutaj ważną rolę. Także ja liczę przede wszystkim na rozsądek, liczę na dialog, bo jestem zwolennikiem dialogu i myślę, że nie warto podejmować pochopnych decyzji, tylko najpierw trzeba zasięgnąć informacji, jak to rzeczywiście wygląda.
To już na koniec, jeżeli działania byłyby kontynuowane, jest pan profesor przekonany albo ma taką wiarę, że te reparacje udałoby się uzyskać, że na końcu tej długiej, żmudnej drogi i naukowej, i publicystycznej, i historycznej, i politycznej są reparacje?
Znaczy, myślę, że nie wiem, czy będziemy to nazywać reparacjami, bo Niemcy bardzo tego słowa nie lubią. Natomiast myślę, że warto podjąć ten trud, że warto myśleć o zadośćuczynieniu, że warto uświadamiać naszych partnerów zarówno na wschodzie i zachodzie, że jednak są niezałatwione kwestie, które powinny być załatwione. Polacy jako jedna z nielicznych grup nie ma swojego na przykład pomnika w Berlinie. Dyskusje tam toczą się już od 10 lat na temat samego tego pomnika. Niektórzy nawet Niemcy rezygnują z zasiadania w Radzie w ramach powiedzmy pewnego protestu, ale to też trwa, czyli pewne przebijanie się pewnych idei nie jest rzeczą krótkotrwałą. Tego się nie robi w ciągu roku czy dwóch, ale ja bym kiedyś chciał odwiedzić taką wystawę w Berlinie, właśnie taki pomnik, który chyli czoła przed polskimi ofiarami. To było ponad 2 miliony Polaków, prawda?
Czas goni, to zapytam inaczej. O godzinie 10 gościem Radia Wnet był profesor Tomasz Grosse, jego najnowsza książka Geokultura, gdzie pokazywał, jak kultura, ale także pewna świadomość imperialna, poczucie winy wpływają na konkretne relacje państw współcześnie w ramach Unii Europejskiej. Straty wojenne, II wojna światowa, polityka historyczna, opowiadania prawdy o hekatombie, jaką zgotowały na ziemiach polskich hitlerowskie Niemcy. To jest także, przepraszam, skala ofiar i tak dalej, ale to jest także waluta, to jest także siła polityczna.
No ja bym nie nazywał tego walutą, bo to nie dość, że nieładnie brzmi, to jeszcze chyba nie przedstawia prawdy. A myślę, że Polsce i obywatelom Polski nie tylko chodzi o uzyskanie samych reparacji w sensie finansowym. Ja na przykład też miałbym roszczenia w swojej rodzinie bezpośrednio dotyczących osób zamordowanych, bitych, katowanych na przykład na gestapo. Natomiast powiem szczerze, przykre to jest, że Polska nie jest uznawana przez Niemcy za ofiary w czasie II wojny światowej, że nie ma właśnie pomnika ofiar polskich, że nie ma publikacji, że nie ma grantów, które by dotyczyły badań, że nie ma wreszcie zaopiekowania się ludźmi, którzy jeszcze wciąż żyją. To były często małe dzieci w tym czasie. One nie uzyskały nic, absolutnie niczego. I to też, jak wpłynęło to na ich życie, prawda? Jeżeli nawet nie oni sami, to ich rodzice zostali zamordowani. Tutaj tego dialogu nie widzę. A myślę, że być powinien. Niemcy powinni się nad tą sprawą poważnie zastanowić.
A ty mówił profesor Konrad Wnęk, dyrektor Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego. Wszystko dookoła raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej w latach 1939-1945. 5, 3 tomy, opracowanie, dokumentacja fotograficzna, no i spis, lista miejsc zbrodni, spis miejscowość po miejscowości, liczba ofiar zgodnie z województwami, województwami obecnie znajdującymi się w granicach Rzeczpospolitej, bo to warto dodać, to co za linią Kerzona, to co na wschód, to jeszcze do przebadania. Zobaczymy, czy instytut będzie miał taką szansę, czy polityka różnie rozumiana zwycięży. Panie profesorze, dziękuję bardzo za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo, panie rektorze, dziękuję państwu.